Dzień dobry, ze mną wielkopolscy dziennikarze. Rafał Rygulski przy mikrofonie, Ryszard Wojtowicz program realizuje, a w studio obok mnie Marta Danielewicz z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
I Marek Jerzak z portalu wpoznaniu.pl.
Dzień dobry.
Na początku wam dziękuję, że w ten ciepły, w środku tego ciepłego dnia, być może ostatniego takiego weekendu letniego, zechcieliście poświęcić godzinę na rozmowę i spotkanie tutaj w studio. I no, zaczniemy oczywiście tematem, którym żyliśmy w tym tygodniu. Tematem numer jeden było to wszystko, co dzieje się na ulicy Kraszewskiego po tragicznej nocy z 24 na 25 sierpnia, kiedy, przypomnę, pożar, wybuch, śmierć dwóch strażaków, rannych kolejnych kilkanaście osób, w tym też strażacy, ewakuowanych 100 osób ponad z trzech innych też kamienic. Zaczniemy od, nie wiem, czy to drobiazg, czy nie, ale od dzisiaj mówimy o tym, o przewróconej koparce, która bierze udział w pracach rozbiórkowych. Drobiazg to, czy nie, Marto?
To znaczy, no, sytuacja wygląda poważnie, ale też nie ma co się dziwić, że zbiera nasze zainteresowanie, no bo jednak mamy do czynienia z nietypową sytuacją, rozbiórką pięknej kamienicy w samym środku miasta, którą sprawił pożar, tak jak wspominałeś, w tragicznym zdarzeniu, w którym poniosło śmierć dwoje strażaków. Natomiast czy sytuacja jest poważna, to pewnie by nam odpowiedzieli bardziej pracownicy samej firmy, która dokonuje tej rozbiórki, czyli pracownicy firmy Jaksapol. Z informacji, których wiemy, to koparka przewróciła się, wjeżdżając na nasyp gruzu,
który sama usypała, że tak powiem, który jest efektem tej rozbiórki.
Tak, to znaczy gruz jest efektem rozbiórki, a ziemia, która tam jest też składowana, to ma stanowić taką barierę, poduszkę, żeby też nie zniszczyć asfaltu, chodnika czy linii tramwajowej. Natomiast no, wyglądało to poważnie, no bo jednak niecodziennie widzimy przewróconą koparkę w centrum Poznania. Na szczęście z tych informacji, które pojawiają się w mediach, operatorowi koparki nic się nie stało, sam się wydostał z pojazdu.
Tak,
jest trochę poobijany.
Tam,
tak. Natomiast pracę przerwano.
Bo zawsze jednak ciśnie się samo, nawet jakbyśmy nie chcieli tego powiedzieć, to ciśnie się takie pytanie o jakby profesjonalizm prowadzonych prac. No ale Marku?
Co mogę powiedzieć? No, dzisiaj tak odczułem tak naprawdę, kiedy dzwoniłem zapytać, co się wydarzyło tak naprawdę na służby, na policję, na straż pożarną, to zdałem sobie sprawę z tego, że tak najbardziej istotne było to, że chyba cała ta sytuacja bardzo nami wstrząsnęła w ogóle, bo widzę, jak ludzie reagują, bo to, skąd ja się dowiedziałem o tym, że był taki incydent dzisiaj, to napisała do mnie koleżanka, która mieszka dosłownie ulicy obok, że znowu zaczęły wyć syreny, że coś się chyba dzieje znowu na Kraszewskiego. Przyznaję się, że od razu zrobiło mi się zimno, mimo upału, który dzisiaj jest, bo temat Kraszewskiego już wywołuje takie bardzo silne emocje. Chyba każdy poznaniak jakoś to przeżył na swój sposób. I no też się zaraz pojawiły tytuły prasowe, tak? Że Fatum, że coś po prostu tutaj nad tą ulicą wisi. Jeszcze gdy pojawiły się pierwsze fotografie, faktycznie to wyglądało dość groźnie. Jeszcze był taki medialny troszeczkę rozdźwięk, ponieważ nie pisali, że to jakiś dźwig, drudzy, że to koparka. W sumie nic nie było, tylko wiadomo o operatorze tego sprzętu. Ja osobiście zadzwoniłem do firmy Jaksapol, bo chciałem po prostu się dowiedzieć. No nie jest ta firma dobrze przygotowana na obsługiwanie tego typu rzeczy, ponieważ nie udzieli mi żadnej informacji. I tak naprawdę w tym takim...
To znaczy mówisz teraz o obsłudze informacyjnej prac.
Bo jednak jeżeli się wchodzi w tego typu biznes i w tego typu sytuację bardzo medialną, tak cała Polska o tym mówi, to firma również powinna być przygotowana na tego typu sytuacje, że jeżeli coś się dzieje, to udzielamy informacji, bo nawet najmniejsza informacja jest lepsza niż wcale, tak? Żadna. A po prostu pan powiedział, że mi nie udzieli żadnej informacji, czy są ofiary, czy komuś coś się stało, i tak dopiero po kilku 15, 10 minutach, jak udało mi się do dyżurnego policji dodzwonić, bo chyba tam pół Poznania do niego dzwoniło, to dowiedziałem się, że na szczęście tylko pan jest poobijany, udało mu się samodzielnie wydostać. Aczkolwiek chyba warto zaznaczyć, że ta sytuacja wcale tak nie musiała się skończyć. Czyli możemy tak naprawdę te wszystkie tytuły z fatum gdzieś tam przekreślić i napisać, że jednak dużo szczęścia w tej sytuacji, w tym nieszczęściu jednak dzisiaj było.
Mhm. Czyli ja mam takie poczucie, że firma Exapol, która jest przedstawiona jako firma z bogatym doświadczeniem, jakby dorobkiem, bo to firma, która rozbierała chociażby kamienice po wybuchu gazu na Dębcu, no to, że tak powiem, nie powinno dochodzić do takich sytuacji teoretycznie, ale w praktyce nigdy nie obserwowaliśmy z tak bliska, jak postępuje jakakolwiek rozbiórka. Nie budziło to takiego dużego zainteresowania, no bo jednak tutaj ma to miejsce w centrum, w ścisłym centrum miasta, w bardzo modnej dzielnicy i to tuż właściwie 2 tygodnie ma to miejsce po tragedii, która tam się rozegrała. Więc nic dziwnego, że też ludzie są po pierwsze zainteresowani, po drugie boją się jakichkolwiek dźwięków syren, bo obawiają się, że być może coś kolejnego dzieje się z tą kamienicą. Przecież wszak ona cały czas zagraża i sąsiednim budynkom, z którymi z budynkiem 10B czy budynkiem 14 na Kraszewskiego, ale też z tym zagraża też temu naprzeciwko.
13.
Dlatego też mieszkańcy tych budynków byli ewakuowani. Natomiast no to, że oni się obawiają, że ta rozbiórka może doprowadzić do jeszcze większych, że tak powiem, strat, jeżeli chodzi o te dodatkowe budynki mieszkalne, no to jest jak najbardziej zrozumiała, nie? I też w piątek rozmawiałam z zarządcą budynku 10B, który no, stara się cały czas też patrzeć, nadzorować przebieg tych prac, no bo obawiają się, że nie wiem, jakikolwiek mocniejszy ruch koparki czy coś, ich budynek też albo się obsunie, albo tam jest przecież też pęknięta ściana u szczytu tego budynku, która też, jak mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski, musi zostać częściowo rozebrana, przynajmniej ta jej górna część, no to oni się obawiają, żeby to pęknięcie nie poszło gdzieś dalej. No też są zainteresowani tym, żeby było zwyczajnie bezpiecznie. No i faktycznie przewrócenie koparki po pierwsze brzmi dramatycznie, a po drugie, no jakby kluczowe ludzie się zastanawiają, czy na pewno wszystkie prace są w odpowiedni sposób poprowadzone. Mam nadzieję, że tak i że być może to był po prostu no, nieszczęśliwe zdarzenie.
I przypadek. Przypadek, nadzieję, dokładnie tak. Takie jednorazowe.
Ja jeszcze może tylko dodam tyle, postawię się na chwileczkę w roli adwokata firmy, która zajmuje się rozbiórką. Pamiętajmy o tym, że wczoraj mieszkańcom i prowadzącym biznesy zostało złożone swego rodzaju przyrzeczenie, tak, że strefa zero zostanie zmniejszona i że w poniedziałek część z nich będzie mogła wejść do swoich lokali. I nie wiem, czy tutaj nie nastąpiło jakieś sprzężenie między presją i pośpiechem, które spowodowało po prostu to dzisiejsze, nazwijmy to incydentem, tak, bo nie wydarzyło się nic strasznego. Ale faktycznie jakby miasto znalazło się pod presją troszeczkę prowadzących interesy, że oni nie dostali żadnego większego wsparcia, a tak naprawdę no, nie są w stanie długo przeżyć bez prowadzenia swoich interesów. Jakby to każdy dzień dla nich jest bardzo istotny i nie wiem, czy po prostu właśnie ten element tego pośpiechu też jakoś się nie przyczynił do tego dzisiejszego, nazwijmy to, incydentu.
Tak, jeszcze chwilę tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tym, czy aby nie pracuje tam zbyt mały sprzęt, zbyt lekki sprzęt, ale tu doszliśmy też przed audycją do takiego konsensusu, że no być może po prostu miejsca tam nie ma na jakieś cięższe.
Tak, jest to specyficzna część miasta, gęsto zabudowana. Przede wszystkim ta kamienica była otoczona innymi budynkami, więc to jest dodatkowo trudne. Naprzeciwko też znajdują się budynki. Także oni faktycznie, operatorzy tego dużego sprzętu, który tam w piątek wjechał, mają dosyć mało miejsca do jakiegokolwiek poruszania się nimi. No mam nadzieję, że na tyle wystarczająco, że to też ważne zresztą, że ten gruz, który pochodzi z tej rozbiórki, no też nie ma gdzie być tam składowany, dlatego oni też będą zwozili go na specjalny plac i od poniedziałku prawdopodobnie na tym placu już wejdą śledczy, żeby przeszukiwać to gruzowisko w w poszukiwaniu pewnie jakichś tak, tam, bo na przykład, materiałów dowodowych.
Na przykład też pisaliście o tym, że ten gruz będzie dokładnie przeczesywany, przesiewany, oglądany przez ekspertów. Na pewno to są tragedie. Wracamy do tego wybuchu i pożaru z 24 na 25 sierpnia. Ja bym tak to porównał pod tym względem do katastrof samolotowych. To są tego typu katastrofy, wypadki, które trzeba dokładnie wyjaśnić i dowiedzieć się, co się wydarzyło, żeby to się nie powtórzyło. Tym bardziej, że jak mówią strażacy, było to zdarzenie bardzo wyjątkowe, wręcz niespotykane na świecie. Z tych pierwszych opisów tak to wynika, więc chyba tym bardziej trzeba dociec w najmniejszych detalach, co się wydarzyło.
Tak, prokurator, który nadzoruje śledztwo, mówił, że właściwie oni, biegły, który będzie powołany do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, właściwie wejdzie dopiero wtedy, kiedy będą, kiedy rozbiórka już będzie jakby zakończona, do parteru dojdzie. Odsłonięte zostaną piwnice. One pewnie też w jakiś sposób muszą być najpierw odgruzowane. Oni będą zresztą też odtwarzali, jak cały budynek w ogóle wyglądał. Z tego co wiem, będą pewnie tam tworzyli wizualizację. On to jakoś tak ekspercko nazwał. Nie jestem w stanie teraz powtórzyć. Natomiast no, w jakiś tam sposób będą starali się odtworzyć. No bo też te piwnice były przebudowane. Tam znajdowały się lokale usługowe. Właściwie tam już nie było takich komórek piwnicznych mieszkańców kamienicy, żeby oni mogli z nich korzystać czy coś przechowywać. To przez lata było, ale później jeden z właścicieli postanowił, że bardziej opłacalne będzie po prostu wynajęcie tej przestrzeni. Także myślę, że a też nigdzie nie ma żadnych też jakby dokumentów, które by pokazywały, jak te przeróbki były prowadzone. No przynajmniej jak pytałam w Urzędzie Miasta, to wydziale urbanistyki i architektury, to nikt nie doszukał się żadnych zgłoszeń czy czegokolwiek takiego, co by sugerowało, jak te przebudowy w ogóle tam następowały. No w związku z tym najpierw będą musieli to odtworzyć, a później znaleźć kluczowe miejsce, które jak nam wskazywali właśnie w rozmowach strażacy, to jednak była piwnica serwisu akumulatorów, zresztą gdzie odbywał się właściwie ten serwis.
No ważne jest, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tej tragedii i oczywiście jakieś kontrole, które powinny się odbywać w tego typu miejscach, powinny mieć miejsce. Ale też chyba warto z tego miejsca i przy tej okazji apelować dla samych poznaniaków. Ja przygotowując materiał do naszego tygodnika w Poznaniu.pl rozmawiałem ze strażakiem, z Dariuszem Wojcieszakiem, który zadał mi jedno czy kilka pytań. Role się odwróciły. Panie Marku, czy ma pan samochód? Ja mówię, tak, oczywiście. A czy ma pan w samochodzie gaśnicę? Ja mówię, tak, no takie są przepisy. Ja mówię, a czy ma pan mieszkanie? Tak. A czy ma pan w mieszkaniu gaśnicę? No i tutaj faktycznie zdałem sobie sprawę z tego, jak niewiele osób ma w domach gaśnicę. I warto by było, żebyśmy troszeczkę się zabezpieczyli. Może też sama Straż Pożarna powinna więcej na ten temat mówić, żeby te mieszkania nasze stały się troszeczkę też bardziej bezpieczne, żebyśmy też mogli w pierwszych sekundach, minutach pożaru sami sobie jakoś pomóc.
I czyli już nie tylko czujki dymu, nie tylko czujki gazu, ale również właśnie gaśnica.
Tak, bo nam pozwoli, być może w ogóle się okaże, że nie są potrzebne służby, tak, bo jeżeli nam się, nie wiem, garnek zapali, to jesteśmy w stanie ugasić tą gaśnicą. A też, jak wskazał ten strażak, mówi, że to daje też samym strażakom kilka, czasem kilkanaście minut więcej na pomoc, tak? Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że mówi od lat 90. bada, ile jest ofiar śmiertelnych spowodowanych pożarami w Polsce. Okazuje się, że ta liczba utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie 500 osób, niestety. To jest bardzo dużo. I dlaczego tak się dzieje? Bo sprzęt strażacy, mówią, mają no najlepszy na świecie, jaki może być. Są świetnie wyszkoleni. Wszystko jest niby na tip-top. No okazuje się, że właśnie tym czynnikiem, który powoduje, że ta liczba nie spada, to jest właśnie to, że my nie jesteśmy, nie mamy tych czujek, nie mamy też właśnie gaśnic w domu i okazuje się, że strażacy przyjeżdżają, udaje im się na przykład wielokrotnie budynek zagasić na takim etapie, że on się daje dalej do użytkowania, ale okazuje się, że jego mieszkańcy już po prostu nie żyją, tak? Bo jednak mury są w stanie dłużej wytrzymać niż człowiek, który się w nich znajduje.
Jak oceniacie samą akcję strażaków? Dużo analiz się pojawiło w mediach. Na łamach Gazety Wyborczej wyraziliście wątpliwości, czy wszystko przebiegło naprawdę zgodnie z literą procedur.
Tak, rozmawialiśmy o tym z samymi strażakami, którzy, właściwie z strażakiem, który miał relację kolegi, który przeżył wybuch, który miał miejsce. I oni na nasze pytanie, jakby, czy coś można było inaczej, czy coś można było zrobić inaczej, sami przyznali, że to analizowali w głowach, nie? Co, jak mogliby się inaczej zachować, co można by zrobić, czy potrzebowali więcej ludzi. No i jakby odpowiedzi na te pytania wszystkie są bardzo trudne, no bo z jednej strony, gdyby przyjechała jeszcze, gdyby w rocie było więcej osób, gdyby w jednostkach nie było po 10 strażaków, ale po 12, jak de facto jeszcze tam kilka lat temu było, no to niewykluczone, że po prostu mielibyśmy więcej rannych, nie? To znaczy zjawisko, do którego doszło w tej piwnicy, było na tyle nietypowe, że strażacy przyznają, że ani tego nigdy nie przeżyli, w sensie na szkoleniach. Nigdy o tym się nawet nie czytali, nie uczyli. Próbowali znaleźć jakieś informacje właśnie o czymś takim, co tam miało miejsce. No bo prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z ognistym podmuchem, czyli powietrze dostało się tlen do pomieszczenia, który
zassany
był...
tą dolną klapką tam po otwarciu.
Tak, tak, tak. Tam
znaczy,
z relacji strażaka, który przeżył wybuch, wynikało, że strażacy dotarli do miejsca, gdzie prawdopodobnie, które było prawdopodobnie źródłem tego mocnego zadymienia w całej kamienicy, bo zaczęło się właściwie od informacji o zadymieniu. Wydobywał się gęsty dym z klatek wentylacyjnych, z pomieszczeń piwnicznych. Ten dym zajął po chwili przynajmniej pierwsze piętro, czyli tam, gdzie też były po części mieszkania, ale też lokale usługowe. Mieszkańcy w tym dymie jakby się ewakuowali, no ale strażacy musieli znaleźć źródło tego zadymienia, by móc je ugasić i by nie doszło do większego pożaru. I prawdopodobnie w miejscu, w którym przypuszczali, że to źródło zadymienia jest, kiedy do niego dotarli, nie mogli się tam długo dostać. W końcu udało im się przez drzwi zbić, te drzwi miały jakieś dwa okienka, zbili te okienka. No i właściwie zobaczyli to pomieszczenie, jakby już ten dym w tym pomieszczeniu opadł, co może sygnalizować, że coś tam paliło, już się spaliło, ale w tym momencie przedostał się tam tlen i te związki, które wydobywały się z tego, co się spalało, no po prostu doszło do takiej reakcji chemicznej, która doprowadziła do eksplozji. Rozmawiałam o tym z chemikiem, profesorem Włodzimierzem Urbaniakiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który przyznał, że takie rzeczy mają miejsce i że oni jakby w laboratoriach takie rzeczy, znaczy nie chcę powiedzieć, że ćwiczą, ale że czasami po prostu takie sytuacje mają miejsce. Czasami zresztą one są też pożądane, takie mini eksplozje, ale to są jakby w warunkach po prostu laboratoryjnych, gdzie jest nad tym jakby kontrola. No, tu ten wybuch był parokrotnie większy. Właściwie były dwa wybuchy z tych relacji. I te dwa wybuchy nastąpiły właściwie jeden po drugim. No i oni do dzisiaj jakby z Backcraftem, czyli tym ognistym podmuchem, już się spotykali w akcjach strażackich czy w opisanych jakby studiach przypadku. Natomiast z czymś takim, gdzie nie było jakby widać w ogóle ognia i po chwili po prostu nastąpił wybuch i ten ogień się po prostu pojawił i błyskawicznie ten jęzor ognia zajął całą kamienicę.
No i tego dymu nie było też, nie? Nie było,
tak, nie, znaczy on już taki opadł, nie? Tak, ten dym zaczął opadać w tym pomieszczeniu, nie konkretnym, nie? No oni sami przyznają, że nie wiedzą, co można było zrobić innego, nie? Że naprawdę to analizowali i nie mają sami pomysłu. Nie?
Teraz pojawiam... bardziej my tego nie ocenimy, oczywiście.
Tak,
nie jesteśmy w stanie.
My jako laicy w ogóle nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Oczywiście kluczowe są pytania o to, czy nie można było kontrolować tych miejsc i dlaczego te miejsca nie były kontrolowane. Bo moim zdaniem i też z wszystkich przepisów, które czytaliśmy przeciwpożarowych, ten budynek nie był wcale budynkiem stricte mieszkalnym. Czyli to najniższe zagrożenie pożarowe wcale tam nie obowiązywało, no bo skoro znajdował się tam serwis akumulatorów, serwis naprawy chyba jeszcze sprzętu komputerowego, była przecież też kuchnia restauracji, no to tu jakby, żeby na logikę ten poziom zagrożenia był wyższy. W związku z tym te przepisy powinny tutaj jakby zacząć obowiązywać dotyczące właśnie, no nie wiem, no chociażby kontroli takich pomieszczeń. Straż pożarna przyznała, że nigdy tego budynku nie kontrolowała.
Mhm. Tak, ale trzeba pamiętać też o tym, że budynek jednak miał swojego zarządcę, który też powinien nad tym troszeczkę czuwać, prawda? I wydaje mi się, że summa summarum chyba do tego się nasz problem będzie zbiegał, bo mamy wiele przypadków, gdzie przepisy przeciwpożarowe nie są przestrzegane, bo teraz nagle mamy na klatkach schodowych wysyp ogłoszeń, że prosimy o usunięcie rowerków i innych rzeczy, które mogą utrudnić w razie czego ewakuację. Mało tego,
byłem niedawno w takim wielorodzinnym bloku, całkiem nowym, i muszę powiedzieć, że i szafy stoją, i sprzęt turystyczny, rekreacyjny na takich klatkach schodowych. Donice nieraz z kwiatami dużymi.
To chyba nie jest nawet najgorsze, nawet to, bo ja znam taki przypadek, gdzie już od kilku lat Straż Pożarna nakazała demontaż na klatce schodowej metalowej kraty, którą sobie sami mieszkańcy zainstalowali. I taki nakaz jakby dostał też zarządca budynku, ale zarządca budynku powiedział, że skoro mieszkańcy sobie sami to zainstalowali, sobie sami to zdemontują, tylko że tam mieszkają głównie osoby starsze i prawdopodobnie w razie najgorszego...
Krata broniąca wstępu na klatkę schodową w ogóle, tak?
Tak, czy na część korytarza po prostu kondygnacji.
Tak. Przed złodziejami, nie?
Tak, przed złodziejami, ale ona jest w taki sposób zrobiona, że po prostu w momencie, kiedy byłby pożar, a ktoś zamknie to na klucz, Nie ma szans w ogóle stamtąd się wydostać. I to do dzisiejszego dnia ta krata funkcjonuje. Podejrzewam, takich krat w Poznaniu mamy tysiące, więc znowu wracamy do zarządcy, który po prostu sobie nie zdaje sprawy z tego, do czego taka sytuacja może dopuścić, i finalnie on jednak będzie za to odpowiedzialny, prawda?
Tak. I jeszcze są właściciele.
Tak. Mhm.
Dobrze, no wiemy tylko tutaj z oświadczenia, jakie wam dali strażacy, że nie tak prędko poznamy my, opinia publiczna, kulisy tego wszystkiego, przyczyny, bo najpierw będą te wyjaśnienia. Jeżeli nawet się okaże, że oni już się wszystkiego dowiedzą, to najpierw przeanalizują, czy to będzie potrzebne w śledztwie. Jeżeli okaże się, że tak, no to opóźni jakby publikację informacji, na które wszyscy czekamy. Jeszcze jeden wątek i zamkniemy, ale też dużo temu poświęcamy czasu z uwagi na wagę tego wydarzenia, bo na koniec jeszcze pomoc przedsiębiorcom. Chcę o to zapytać. Tą sprawą, tym wątkiem tej sprawy też żyliśmy w tym tygodniu. Jeszcze wczoraj gorące spotkanie, właściwie to nie wiem, czy gorące,
bo za zamkniętymi drzwiami, tak.
Ale właśnie, domagają się pełnej rekompensaty za poniesione straty wynikające z tego, że nie mogą użytkować swoich lokali. Mówimy tutaj o budynkach 10B, 13 i 12. No i czy mają rację?
14.
Tak.
Tak, mhm. bo budynki, bo jakby lokum zastępcze właśnie 10, należy się tym, którzy prowadzili działalność w tej spalonej kamienicy. Natomiast no jakby ci, których lokale nie ucierpiały, ale ze względu na wyznaczenie strefy zero, która będzie obowiązywała właściwie do zakończenia rozbiórki, czyli prawdopodobnie na pewno najbliższy miesiąc, ale nie wykluczone, że i dwa, bo jeszcze trzeba przecież po rozbiórce posprzątać. Nikt tam nie dopuści ludzi, kiedy będzie jeszcze gruz leżał, czy te piwnice nie będą zabezpieczone w odpowiedni sposób, żeby tam korzystali z restauracji. Może jakiś sposób tam ta strefa będzie pewnie zmniejszana cyklicznie. No od poniedziałku już przynajmniej 10 chyba właścicieli lokali usługowych ma tam wrócić. Ta strefa się dość znacznie zmniejszy. Natomiast, no właśnie, co z tymi pozostałymi, którzy będą musieli czekać na koniec? Jakby ja rozumiem ich rozgoryczenie, nie? No bo mają lokale, które są, niektóre nie ucierpiały, które teoretycznie mogłyby działać i zarabiać na nich, no ale nie mogą. Nie mogą więc też liczyć na lokal zastępczy od miasta. No bo też to też dla nich jest nieopłacalne, żeby go na nowo urządzać tak swoją drogą. No ale wydaje mi się, że uczciwe by było zwolnienie ich jednak z opłat, by nie ponosili dodatkowych kosztów. Nie wiem, czy tu kwestia rekompensat, to pewnie już na drodze sądowej mogliby wywalczyć. Problem oczywiście też jest z wypłatą dla nich ubezpieczenia, o ile ich działalności były ubezpieczone, ale zakładając nawet, że tak, no to przecież ubezpieczyciel na jakiej podstawie ma wypłacić im jakby koszty, środki, no bo przecież ich lokale nie ucierpiały. No są, jakby rozumiem ich rozgoryczenie i rozumiem też ich oczekiwania, natomiast no nie wiem, co miasto powinno w tej sytuacji
zrobić. Tak, pytanie, czy w ogóle miasto tak naprawdę w tej sytuacji jest odpowiedzialne. Ja troszeczkę więcej się spodziewałem na przykład po pani wojewodzie, bo wydaje mi się, że ona ma największe przełożenie jednak na rząd tutaj z osób, które mamy w okolicy, w Poznaniu. I prawdę powiedziawszy, spodziewałem się tego, że pani wojewoda stanie troszeczkę się takim lobbystą, który zadzwoni do kogo trzeba w rządzie i po prostu jakieś zwolnienia, czy jakieś postojowe, mówiąc brzydko, załatwi. Bo prawdę powiedziawszy, ja rozumiem, że pan prezydent gdzieś bardzo pewnie troszeczkę się rozpędził na początku z tym, że będzie pomagać, ale okazuje się po chwili szybkiej, że brakuje po prostu jakichkolwiek narzędzi, bo nie wiem, skąd miasto miałoby takie środki jakby tak naprawdę zdobyć, jeżeli chodzi, nie mówię już o rekompensatach, tylko o tak zwane postojowe, tak?
I, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie chyba głównie im jednak chodzi o tą złożoną deklarację przez prezydenta Poznania. Mówisz, że się rozpędził, ale mówię, czułem się jakby, i słusznie czułem się trochę oszukani i trochę pozostawieni na lodzie, no bo skoro ktoś mówi A, to niech da B, nie?
Czy ja się obawiam, że mamy do czynienia z taką sytuacją, troszeczkę zresztą chyba w komentarzach to się pojawiło. Ktoś zauważył, że tak naprawdę płynęło prawie 30 lat od powodzi we Wrocławiu i tam padły słynne słowa ówczesnego premiera Cimoszewicza, że trzeba się ubezpieczać. I niestety przykre jest to, że przez 30 blisko lat tak naprawdę w państwie nie został wypracowany jakiś mechanizm, jak pomagać ofiarom tego typu zdarzeń, tak? Bo ja nie wiem, czy nawet istnieje jakieś ubezpieczenie, które mogłoby w takiej sytuacji... To nie o to chodzi, tak? Bo do takiej sytuacji nie dochodzi w Polsce na szczęście odpukać co miesiąc. I dziwi mnie, że żyjemy w państwie, które już uważa się za całkiem bogate. Nie mamy żadnej instytucji, żadnego mechanizmu, który w takich sytuacjach naprawdę krytycznych mógłby uruchomić jakieś fundusze i nie trzeba byłoby żadnych zwolnień z opłacania, nie wiem, prądu, wody i tak dalej, tylko po prostu wypłacić jakąś taką zapomogę do tych ludzi, którzy, umówmy się, od lat płacą podatki, tak? I dzięki nim państwo też funkcjonuje.
Czyli jakieś rezerwy na wypadek katastrof.
Zgadza się.
I od razu kasa płynie.
Tak, myślę, że w ogóle za bardzo też jakby miasto liczyło na pomoc jakichś prywatnych firm czy prywatnych osób, no bo nie da się przy każdej katastrofie stosować tego na jakieś inne prywatne podmioty, które zaoferują, nie wiem, sprzęt czy wynajęcie lokalu, czy udostępnienie, nie wiem, kuchni, nie? Nawet na przygotowanie potraw na wynos, no bo to tak nie może funkcjonować, nie?
Nawet właśnie to są jakieś takie protezy, które tak naprawdę pokazują czyjeś szczere chęci do pomocy, ale tak naprawdę w niewielkim stopniu wpływają na poprawę sytuacji tych, którzy jej najbardziej potrzebują pomocy.
Tak. Ale ten ruch na pewno nastąpi, że władze miasta skierują te prośby, których nie będą w stanie spełnić wyżej, czyli do wojewody, tak to pewno pójdzie, albo do samej Warszawy, wprost do rządu. To była sprawa tragedii na ulicy Kraszewskiego. Za dwie minutki zajmiemy się innym tematem.
Miało stać. Tydzień w Wielkopolsce,
który komentujemy z Martą Danielewicz z Gazety Wyborczej i Markiem Jerzakiem z portalu wprowadzeniu.pl. Teraz przechodzimy do roku szkolnego, który rozpoczął się tak właściwie nie pierwszego, a drugiego, bo drugiego był poniedziałek, pierwszego była jeszcze niedziela. Tydzień bardzo słoneczny, gdyby ktoś nie chodził do szkoły, nie miał takiej akurat konieczności, obowiązku chodzenia do szkoły, no to mógłby jeszcze, i pewno studenci tak jeszcze mają, czują się jak na wakacjach, pogoda piękna, letnia, a nowy rok szkolny w Wielkopolsce rozpoczęło w sumie 480 tysięcy uczniów, zarówno w podstawówkach, jak i liceach, technikach i szkołach branżowych. No i nie wiem, czy was to zaskakuje, czy nie, ale na początek roku szkolnego okazuje się, że najgłośniejszym tematem związanym z oświatą okazał się temat lekcji religii w szkole. Czy w ogóle to jest zaskakujące, czy nie, że akurat o tym najwięcej mówimy, mówią politycy, mówią media, no i oczywiście mówi też Kościół.
Zupełnie nie.
Nie.
Zupełnie nie jest zaskakujące, dlatego że religia i szkoła to też tematy, które najbardziej interesują społeczeństwo, a mówię to na podstawie na przykład tego, jak wiem, jak czytelnicy chętnie czytają o zmianach w edukacji właśnie dotyczących religii. Mhm. Także myślę, że skoro to jakby zgrzewa i interesuje czytelników Gazety Wyborczej, to podejrzewam, że jakby ma swoje odzwierciedlenie także w innych częściach społeczeństwa, które ani gazet na przykład nie czytają, ale, ale edukacją się interesują.
Czy jeżeli mogę tutaj wejść w słowo, to temat jest oczywiście bardzo chodliwy i to widać, jak te artykuły często są czytane również przez czytelników w Poznaniu.pl, ale nie smuci inna rzecz, że dyskutujemy na ten sam temat już od dziesięcioleci tak naprawdę, no nie przesadzam, odkąd w sumie temat religii w szkole się pojawił, tak, czyli w latach 90. I właśnie wszyscy, tak jak powiedziałem, zgrzewają się na ten temat, a kompletnie inne idą gdzieś na bok. Czy te nowości, które zostały zapowiedziane przez panią ministrę edukacji narodowej, one są bardzo istotne. Wiele z nich jest naprawdę bardzo ważnych. Tylko co one powodują? Powodują to, że tak naprawdę wracamy do przeszłości, do tego, co było 8 lat temu. A gdzie jest krok w przyszłość? Ja tego kompletnie nie widzę. Pojawiają się informacje, że tak naprawdę uczniowie, okej, obcięliśmy troszeczkę podstawę programową, uczniom będzie lżej, będą się mniej tracić czasu na jakieś zbędne rzeczy, ale dlaczego nie będą się uczyć nowych rzeczy, tak? Gdzieś tam się pojawił pomysł, że może należałoby jakieś wprowadzić przedmioty, które pozwoliłyby się w przyszłości jakoś bardziej zrozumieć, na czym polega sztuczna inteligencja. Tego typu rzeczy. Tego nie ma, ale mamy za to taką przykrywkę na tym, która się nazywa religia i znowu rozmawiamy na temat, który tak naprawdę powinien być dawno rozstrzygnięty, ponieważ jak przed chwilą przetoczyłaś poza anteną pewne dane sondażowe, Polacy w większości przypadków zgadzają się na tą reformę, więc nie wiem, no, o czym tutaj w ogóle mamy rozmawiać.
Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, ale chciałam nawiązać też do słów Rafała, kiedy wprowadzałeś w temat, który będziemy omawiać, mówiąc o temperaturze w szkołach, bo przecież drugim ważnym jakby problemem, który wyszedł w ostatnim tygodniu, to był problem z tym, że nie dało się wysiedzieć w klasach.
Tak, w Kaliszu na przykład skrócono lekcję do pół godziny na wczoraj, tak, i na poniedziałek już też.
Taka chyba zresztą była rekomendacja wielkopolskiego kuratora oświaty, by te lekcje skracać. Zresztą Poznań nie jest wyjątkiem, bo te wysokie temperatury były także w innych szkołach i w innych miastach. I chodzi mi o to, że w ogóle to jest prawda, co powiedziałeś, że jakby mamy wiele innych problemów obecnie prawdziwych w edukacji, prawdziwych, jak na przykład to, że szkoły w ogóle nie są przystosowane na to, że te temperatury są coraz wyższe. Przecież czerwiec też był rekordowo ciepły, wrzesień, początek września to właściwie plaża, nie? I generalnie okazuje się, że nie ma jak w ogóle prowadzić, wysiedzieć tych 8 czy 6 godzin lekcyjnych w klasie, bo jest zwyczajnie za gorąco. Szkoły nie mają klimatyzacji. Jeżeli chodzi o naukę dzieci, to dzieci niewiele wiedzą też o zmianach klimatu. Ten przedmiot cały czas też nie istnieje. Gdzieś tam te wątki przejawiają się oczywiście na przyrodzie, czy na innych lekcjach.
Czasami warto po prostu wyjść do miasta, żeby nagle pojąć, co jest potrzebne w szkole. tak? Wychowanie komunikacyjne. Widzimy, jak jeżdżą ludzie dzisiaj nie tylko samochodami, ale i na rowerach, i na hulajnogach. To po prostu czekamy na kolejną tragedię, zanim ktoś wpadnie na pomysł, że tych młodych ludzi trzeba edukować.
A nawet jak przechodzą przez jezdnię, no też właśnie można poobserwować.
A to powiem tak jeszcze, tak nawiązując do twojego wprowadzenia, tak jak zrobiła to Marta, ty powiedziałeś, założyłeś, że teraz jest czas, jest gorąco, ale to jest czas dla studentów. Otóż wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, którzy przebywają nad morzem i pierwsza ich refleksja była taka, jak dużo na plażach jest młodzieży szkolnej. Więc może to jest właśnie może odpowiedź samej młodzieży na to, co się dzieje w edukacji i stwierdzili, my sobie położymy na ciepłym piasku, a wy wreszcie pozałatwiajcie te sprawy, które są do załatwienia już od dawna.
No i nie zapominajmy w ogóle o podwyżkach dla budżetówki.
No tak. Tutaj nauczyciele też o swoje się dopominają. Czy w takim razie waszym zdaniem ten rok szkolny będzie dobrym rokiem szkolnym dla nauczycieli i uczniów przede wszystkim? Czy jednak będzie to nerwowy rok szkolny, będzie pełen emocji wokół chociażby tych spraw, które już na początku wybuchły? Pamiętajmy też, że a propos tej chociażby religii, no to właściwie w przeddzień w kościołach czytany był apel Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, gdzie właśnie biskupi apelowali także do rodziców o uczestnictwo ich dzieci w lekcjach religii. Czyli no tutaj jakiego roku szkolnego oczekiwać? Będzie spokojny, czy będzie jednak pełen takich dyskusji?
Znaczy, no ja życzę i kadrze nauczycielskiej i uczniom, żeby rok był spokojny, pozbawiony w ogóle jakichś afer przede wszystkim i żeby też nauczyciele czuli się godnie wynagradzani, a uczniowie szanowani też przez swoich wykładowców, przez swoich nauczycieli. Natomiast no niestety obawiam się, że to będzie kolejny rok zawirowań, dużych zmian, bo przecież nie czekają nas tylko zmiany w religii. My tak trochę macoszemu o tych religiach mówiliśmy, ale ja sobie zdaję sprawę, że dla części społeczeństwa jest to jednak istotna kwestia. Nie mówię tutaj o księżach, którzy czytali list, ale mówię w ogóle o części społeczeństwa, która chcę wychowywać dzieci w wierze katolickiej.
Ale nikt się nie broni tak naprawdę,
bo
ja jako dziecko chodziłem na religię do kościoła i prawdę powiedziawszy wtedy z punktu widzenia dziecka przerzucenie tych lekcji religii do szkoły spowodowało, że one przestały być dla mnie atrakcyjne, bo jak chodziliśmy do kościoła, to po drodze chodziliśmy na staw łapać traszki. Tego już później w szkole nie było, więc mało dzieci, coraz więcej dzieci rezygnowało tak naprawdę z tych lekcji religii. A jeżeli chodzi o mnie, ja postaram się być większym optymistą, bo jednak trzeba przyznać, że pozytywny sygnał został przez ministerstwo jednak wysłany. To należy to dostrzec. Co może nawet istotniejsze dla nas, Wielkopolan też takie pozytywne sygnały są wysyłane przez Wielkopolskie Poznańskie Kuratorium. Bardzo mi się podobało podczas ostatniego spotkania z wicekuratorem, panem Szulcem, u pani wojewody, gdzie poinformował o powołaniu pewnych nowych stanowisk, które teraz są, to jest bardzo istotne z mojego punktu widzenia, bo na przykład pojawił się wizytator do spraw równości. I to są takie dobre sygnały, no nie od razu Kraków zbudowano, więc prawdopodobnie może za rok, no, pod koniec czerwca, kiedy szkoła się będzie kończyć, może wtedy ocenimy, czy to faktycznie mój optymizm był uzasadniony, czy też nie.
Trzymam za to kciuki.
Wszyscy trzymamy kciuki. I teraz po raz trzeci, czy po raz drugi zmieniamy temat z drugiego na trzeci, ale ten trzeci temat wprowadzimy materiałem dźwiękowym, relacją Magdy Koniecznej. Krótko powiem tylko, że od wczoraj trwa 8. konferencja Rak piersi, onkologia i plastyka. Może to nie jest najważniejsze wydarzenie tygodnia, ale ja nie mogłem nie ulec pokusie, żeby po raz kolejny tutaj, dzisiaj tym razem z udziałem dziennikarzy, a może właśnie z udziałem dziennikarzy, poruszyć kwestię badań profilaktycznych. Jeżeli po naszej krótkiej rozmowie jeden słuchacz chociażby lub jedna słuchaczka po raz pierwszy w życiu pójdzie na takie badania, o czym zapewne się nie dowiemy, to uznam, że odnieśliśmy tutaj sukces lepszy od nagrody branżowej dla dziennikarzy.
Generalnie epidemiologia raka piersi jest taka, że we wszystkich grupach wiekowych wzrasta ilość zachorowań na raka piersi.
Mówi onkolog dr Joanna Kufel-Grabowska.
No i także wśród młodych. Mówi się teraz, że w Europie około 22% to są chore do 50 roku życia.
Właśnie z myślą o tych młodych kobietach jesienią ubiegłego roku obniżono próg bezpłatnej mammografii. Badania mogą teraz wykonywać już 45-letnie kobiety.
Zrobię systematycznie co 2 lata. Najpierw proponowano w pracy kobiety miałyśmy mammografię, panowie badanie prostaty. I to mnie przekonało, jak już przestałam pracować, żeby kontynuować te badania.
Ale takich świadomych kobiet w naszym regionie jest niewiele ponad 30%. Czy po 1 listopada, kiedy obniżono próg wiekowy w badaniach mammograficznych, więcej kobiet sprawdza swój stan zdrowia?
Na razie to trudno oceniać, bo to jest za wcześnie.
Onkolog profesor Dawid Murawa.
To było wprowadzone skądinąd słusznie, należy to pochwalić, bo rozszerzamy jak gdyby tą grupę pacjentów, gdzie wiemy, że te zachorowania na raka piersi są najczęstsze. Wiemy, że ta skala wieku się bardzo obniżyła, w związku z czym dobrze, że z 50 na 45. Natomiast jak przyjeżdża, na przykład mammobus, przychodzi kilka osób i wszyscy omijają łukiem, bo znowu istnieje jakaś blokada.
Pewnie ze strachu. Nie chcemy wiedzieć, bo się boimy, bo jak się dowiemy, to potem już jest coraz gorzej, nie?
Boją się, co na tych badaniach wyjdzie. Jak już człowiek się dowie, że choruje, no to już tutaj jego życie się zmienia. Tak sobie myślę, że być może im dłużej nie ma się tej świadomości, tym jakoś łatwiej się funkcjonuje. Jak się już potem człowiek dowie, no to już się trochę życie zmienia.
Jak weźmiemy wskaźnik zgłaszalności do mammografii screeningowej w Polsce, to w zasadzie my nigdy tak naprawdę nie przekroczyliśmy 40% tego, co powinno być. No to jest mało, tak? 40% są rejony, gdzie jest 20%, szczególnie jeżeli chodzi o ścianę wschodnią Polski.
Wcześniej nie korzystałam, bo mi nic nie było. Ja wiem, jak człowiek kiedyś był młody, nie? A po co pójdę, nic mi nie jest.
Ta zgłaszalność na badania mammograficzne jest na bardzo ograniczonym poziomie.
A przykłady kobiet, które pokonały raka, pokazują, że warto się regularnie badać.
Otrzymywałam zaproszenie na mammografię dla kobiet 50+. Za pierwszym razem oczywiście wszystko było dobrze. No nie wiem, chyba za jakimś tam czwartym razem okazało się, że jest zmiana. Więc jeżeli się wcześniej wykryje tego raka, to naprawdę daje to 100% wyleczalność.
Oczywiście my ciągle zachęcamy, żeby się badać, żeby to robić raz na 2 lata. Pacjentki się boją, że jest to bolesne badanie. Absolutnie nie jest to bolesne badanie. Nowoczesne techniki są tak nakierowane na skuteczność, a mało na dolegliwości bólowe, więc rzeczywiście zachęcam.
Tak. No, boimy się i wolimy żyć w nieświadomości, mówiły rozmówczynie naszej reporterki. Magdo? Przepraszam, Marta.
Przerażające. Znaczy, i przerażające, bo sobie myślę, że mogę być jedną z tych kobiet, niestety, która podobnie się zachowuje i nie chcę w ogóle tego promować teraz. Natomiast bardzo, bardzo mi się podobała wypowiedź i to też jest w ogóle ważne. Pierwszej pani, która powiedziała, że dowiedziała się o badaniach w pracy. I wydaje mi się, że jakby możliwością rozwiązania tego problemu jest oczywiście dostępność. Tam było mówione, że ściana wschodnia bardzo w ograniczonym zakresie, w ogóle tam kobiety się badają. Tak sobie przed audycją, wiedząc, jakie są tematy, myślałam o tym, jak to jest. Czy częściej badają się kobiety z mniejszych miejscowości, czy z Poznania? I tak sobie pomyślałam, że przecież w tych mniejszych miejscowościach, o dziwo, jeżeli oczywiście są fajne władze samorządowe i fajnie działa ochrona zdrowia, to moja mama na przykład znacznie częściej bada się niż ja, bo wie o darmowych badaniach, bo jakby ta dostępność i informacja w ogóle o tym, że takie darmowe badania, z których ona może skorzystać, są tego i tego dnia, szybciej do niej docierają niż na przykład do mnie, jako do mieszkanki dużego Poznania. Ale tak sobie myślę, że gdyby takie informacje pojawiały się, były propagowane przez firmy, w których się pracuje, czy przez instytucje, w których się bywa częściej i to nie na zasadzie przyklejonego ogłoszenia, bo powiedzmy sobie szczerze, ile osób zwróci na to uwagę, chyba z nudów, siedząc w poczekalni i czekając. Natomiast no, jeżeli i dostaje się, nie wiem, maila, czy jakoś jest ogłoszone to na forum, że jest możliwość przebadania się i takie badania gdzieś się odbywają, to myślę, że to przynajmniej uruchamia takie myślenie, że a może poświęcę tą godzinę, nie? I może pójdę, tam zobaczymy, nie? I może, i też być może to też jest sposób na przełamywanie strachów na takiej zasadzie, że boję się iść sama, bo boję się, że faktycznie coś mi dolega, ale jeżeli pójdzie ze mną koleżanka z pracy, albo ona opowie mi o tym, dlaczego to jest ważne, na przykład, nie wiem, kogoś ze swojej rodziny, czy cokolwiek, to być może szybciej po prostu wygospodaruje czas na to, żeby się przebadać. No bo tak jak ta ostatnia wypowiedź, do której ty chciałeś nawiązać, to pokazuje, że...
To znaczy tych optymistycznych rzeczy wyszukuje i to było takie piękne. Właśnie to było coś, co chyba najbardziej mogłoby zachęcić, tak? Że pani chodziła, nie wiem, przez co roku, ale systematycznie, wszystko było dobrze i to nie sprawiło, że pomyślała sobie, że będę do końca życia zdrowa, tylko jednak za którymś razem się pojawiło jednak jakieś coś niepokojącego, no i dzięki temu może to zwalczyć. A ja bym chciał jeszcze troszeczkę nawiązać do poprzedniego tematu, bo mam wrażenie, że znowu mamy problemy z edukacją. Bo fajnie, jak mamy bardzo świadomą koleżankę, która nas weźmie do lekarza albo nas namówi, ale pytanie, czy świadomości nie powinniśmy być uczeni właśnie w szkole, tak? Na lekcjach biologii. Informować o tym, że tak naprawdę teraz jesteście zdrowi, ale za chwilę może być z tym zdrowiem troszeczkę słabiej, więc trzeba się diagnozować. Mnie przeraziło dzisiaj, bo też się przygotowywałem, żeby nie było tak, że tylko ty się przygotowałaś do tematu. Znalazłem dane, z których one były opublikowane w styczniu bieżącego roku, więc stosunkowo świeże. Okazało się, co mnie przeraziło, że 46% zbadanych osób przez jakąś pracownię, nie pamiętam teraz nazwy, nie potrafiło wymienić żadnego badania profilaktycznego, nazwy. I to jest dla mnie po prostu coś, co mnie ścięło z nóg, bo nawet jeżeli ja nie korzystam z tych badań profilaktycznych, to chociaż wiem, że one istnieją i jak się mniej więcej nazywają. I to jest tylko mój problem, ale po prostu problem jest z tym, że być może część ludzi nie to, że nie chce pójść, tylko nawet nie ma takiej świadomości, że powinno, bo nikt im tego nigdy nie powiedział. I to jest poważny problem i to jest znowu coś, czym się powinny pewnie Ministerstwo Zdrowia, jakieś kampanie, umówmy się, kampanie promujące zdrowie w ciągu ostatnich 8 lat kompletnie gdzieś przepadły. Jeszcze, nie wiem, dotyczące HIV kiedyś były gdzieś widoczne, raka, to w ogóle gdzieś wszystko przepadło, nie ma tego.
Ja z kolei przyznam wam, że serię badań zrobiłem właśnie profilaktycznych po sygnale z medycyny pracy. Naprawdę. I tutaj mnóstwo złych rzeczy mówi się o medycynie
pracy. Może to jest to okienko takie właśnie, które powinno...
Ale pamiętajmy, że i ta sfera medycyny funkcjonuje też, tak? Także dla czynnych zawodowo może i...
Ale mamy też wielu samozatrudnionych, którzy nie robią takich badań, bo nikt ich na nie nie wysyła.
Właśnie. To też jest spory problem.
Ale generalnie w tym gronie zachęcamy, prawda?
Ja oczywiście zachęcam.
Będziemy pilnować Martę, żeby poszła w końcu i zrobiła coś.
Nie, ja w końcu byłam, ale tak sobie myślałam, że jeszcze jakiś czas temu byłabym tą kobietą, która po prostu nawet o tym nie myślała, nie? Może nawet, nie wiem, moja mama na początku nie chciała iść, bo bała się, że coś wykryje, ale poszła, jest zdrowa i chodzi dalej, więc...
Proszę państwa, badajmy się, żyjmy zdrowo i korzystajmy jeszcze do końca weekendu z tej pięknej pogody. Marta Danielewicz, Gazeta Wyborcza, dziękuję tobie za wizytę w studio.
Ja także dziękuję. Pozdrawiam państwa.
Marek Jerzak, portal wpoznaniu.pl. Dziękuję tobie również.
Ja również dziękuję i miłej niedzieli jutro. No, tak, żebyśmy do poniedziałku wjechali jeszcze w tym letnim nastroju.
Audycję zrealizował Ryszard Wojtowicz, poprowadził Rafał Regulski. Dobrego dnia państwu życzymy.